Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie. Wita się Barbara. Program realizują dzisiaj dwie nadobne niewiasty. Małgosia i Kasia. Małgosia jest praktykantką, a Kasia, która niedawno zaczynała, już jest mistrzynią. Także okazuje się, że w radiu można szybko awansować. No, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Od strony formalnej i technicznej, od strony merytorycznej tym bardziej. Dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy mówić o bardzo ważnym problemie. Temat audycji to dawcy szpiku. Dawcy szpiku, to znaczy dawcy dla ratowania osób chorych na choroby krwi. We wtorek, dokładnie w Toruniu, rozpocznie się, czy będzie, nie rozpocznie się, ale będzie kolejna akcja pobierania krwi potencjalnych dawców. Problem bardzo ważny. Zerknąłem w różne materiały, takie materiały, które można znaleźć w internecie. Okazało się, że na świecie w banku dawców szpiku kostnego jest bardzo dużo ludzi, idących nawet liczonych miliony. Natomiast w Polsce zaledwie 35 tysięcy. To o czymś mówi, myślę. Myślę, że mówi to przede wszystkim o tym, że dokładnie, tak naprawdę nie wiemy, czym jest dawstwo szpiku i dzisiaj właśnie o tym będziemy mówić. Witam bardzo serdecznie w studiu panią doktor Małgorzatę Całbecką, która jest ordynatorem oddziału hematologii szpitala w Toruniu. Dokładniej powinnam powiedzieć, jakiego szpitala? Pani doktor?
Szpitala. Oddział hematologii mieści się w specjalistycznym szpitalu miejskim. Wszyscy wiedzą, że to jest szpital na Batorego.
No właśnie, więc szpitala na Batorego. Witam także, pani doktor przyszła dzisiaj z dwoma młodymi panami. Witam także pana Marcina Ostajewskiego, który jest takim chyba podstawowym organizatorem tej akcji Szpik City. Zaraz będziemy dokładniej mówić. I witam pana Jarosława Kowala, który jest wiceprezesem Stowarzyszenia Chorych na Białaczkę. Takie stowarzyszenie też jest w Toruniu. A jednocześnie osobą, która przeszła przeszczep. Bardzo serdecznie witam. Jeszcze nie dodałam, że pani doktor Małgorzata Całbecka jest prezesem Fundacji na Rzecz Hematologii. Może najpierw powiedzmy parę słów o tej akcji. Dlaczego ona jest, kiedy się zaczęła i tak dalej, i tak dalej. Kto zacznie? Pan Marcin Ostajewski.
Sama akcja rozpoczęła się 6 lat temu. Ja zaangażowany w organizację akcji Szpik City jestem od 3 lat. Początkowo nazywała się cała akcja Toruńską Kroplą Życia.
Mhm. Bardzo ładna nazwa.
Jednak po to, żeby też trafiać głównie do młodzieży, czy to akademickiej, czy licealnej, od 3 lat też funkcjonuje jako Szpik City, czyli miasto szpiku. Mhm. Sama akcja ma na celu pozyskanie jak największej liczby potencjalnych dawców z Torunia, bo wiadomo, samo przyjście na akcję nie oznacza, że oddaje się od razu szpik, zostaje się potencjalnym dawcą, który później czeka na osobę, której może uratować życie. I w czasie tej akcji, oprócz samego powiększania banku, staramy się też jak najwięcej mówić o pobieraniu szpiku, o tym, jakie na ten temat krążą mity.
No więc powiedzmy coś o tym pobieraniu. Może najpierw, dlaczego pan się akurat tym zainteresował, jeżeli mogę zadać takie pytanie?
Samą akcją zainteresowałem się 3 lata temu, wtedy, kiedy jeszcze zaangażowane w nią były moje koleżanki z wydziału.
Pan studiował biologię.
Ja studiowałem biotechnologię na Wydziale Biologii. I kiedy koleżanki kończyły studia, to poszukiwały kogoś, kto zastąpi. Jest już...
Kontynuowałby to.
Tak, tak. Kontynuowałby to, bo jest tam powiedzmy w jakiś sposób zaangażowany też w inne inicjatywy. I ja tą akcję przejąłem i złożyło się tak, że na tyle się już do akcji przywiązałem, że mimo, że skończyłem już studia i, że tak powiem, zgodnie z wcześniejszą tradycją powinienem komuś to przekazać, to nadal akcją się zajmuję z tego względu, no, że raz już jestem, że tak powiem, organizacyjnie do wszystkiego przygotowany, a dwa, sprawia mi to też taką swoistą przyjemność, samo organizowanie tej akcji, informowanie o wszystkim. Tak, tak, daje mi to też osobistą satysfakcję.
A więc powiedzmy, o co chodzi w tej akcji? Pierwsza sprawa to pewnie pozyskiwanie, taki naczelny cel, pozyskiwanie dawców, ale jak się do tego zabieracie?
To znaczy pozyskiwanie dawców, cała właściwie akcja, która do tego zmierza, zaczyna się już w grudniu, z tego względu, że te badania potencjalnych dawców to jest sprawa bardzo kosztowna. W grudniu odbywa się koncert charytatywny i środki z tego koncertu są przeznaczone na badania, które odbywają się z reguły na przełomie marca i kwietnia w okolicach świąt wielkanocnych. I teraz właśnie w ten wtorek odbywają się już same badania. Badania polegają tylko na pobraniu małej próbki krwi i ona później jest... Tak, to jest 10 ml krwi.
No, ja już zdradziłam się Państwu przed audycją, że kiedyś tam przed no, pewnie 10 laty myślałam, że pobranie, że dawcą szpiku może zostać osoba, która pozwoli sobie na pobranie szpiku gdzieś pewnie z kręgosłupa albo nie wiem, z... A co to o tej kości biodrowej też
no, to
się
są
mówi,
właśnie tak? Najczęstsze mity, które krążą na temat pobierania szpiku, bo właśnie po pierwsze samo zgłoszenie się na akcję nie oznacza, że od razu jest się dawcą szpiku, oddaje się krew do badań genetycznych i na podstawie wyników tych badań później chorzy szukający dla siebie dawcy mogą akurat zwrócić się do tej osoby. A po drugie, samo pobranie szpiku nie odbywa się z kręgosłupa, tylko najczęściej z miednicy, czasem też z kości biodrowej. To są...
A czy to są bolesne?
To nie są bolesne zabiegi z tego względu, że wszystko odbywa się w znieczuleniu ogólnym, także właściwie pacjent w czymś też się śpi i przez takie drobne wkłucia pobierany jest szpik, który później jest przekazywany choremu. Jeżeli ktoś się boi znieczulenia ogólnego, istnieje też druga metoda. Wtedy chory pacjent, który zostaje dawcą szpiku już faktycznym, ma podłączone przez dwa wkłucia, takie jak przy pobieraniu krwi, aparaturę do leukoaferezy. Jest to taki aparat, który w każdym razie jest to aparat, który komórki te krwiotwórcze, czyli najważniejsze komórki szpiku kostnego, pobiera z krwi. Wcześniej się podaje leki, dzięki którym te komórki ze szpiku do krwi przechodzą. I
może,
z tej krwi są
panie Marcinie, może nie mówmy tak dokładnie, bo to troszeczkę tak groźnie brzmi, może powiedzmy kto może zostać i kto nie może zostać dawcą szpiku.
Dawcą szpiku przede wszystkim może zostać osoba, wiadomo, zdrowa, odpowiedzialna jak najbardziej, bo jeżeli ktoś się zgłosi na akcję, a później po jakimś czasie zrezygnuje, tym bardziej w sytuacji, kiedy będzie mógł być dawcą dla danej osoby, to jest no, dość duża tragedia. Osoba między 18 a 50 rokiem życia, chociaż jeżeli ktoś jest włączony do banku i jest w nim długi czas i przekroczy 50 rok życia, a jeżeli ma jakiś, powiedzmy, bardzo rzadki typ szpiku,
rozumiem,
który...
To i tak jest brany
no, tak,
pod uwagę.
To wtedy jest brany pod uwagę jeszcze przez jakiś czas. Poza tym kryteria są bardzo podobne do kryteriów w przypadku pobierania krwi. Czyli wykluczają jakieś zakażenia wirusowe typu HIV, typu wirusowe zapalenie wątroby, typu C oraz B bodajże też, tak prawda, pani doktor?
Zakażenie wirusem B również jest przeciwwskazaniem do tego, żeby zostać dawcą szpiku, a również takie inne poważne choroby jak cukrzyca, gruźlica oraz poważne choroby serca, zwłaszcza przebyty zawał, źle kontrolowane naciśnienie, astma oskrzelowa.
Tak,
to są przeciwwskazania ze względu na dawcę. ponieważ dawca musi być człowiekiem całkiem zdrowym w momencie, kiedy zapadnie decyzja, że on właśnie będzie oddawał swoje komórki krwiotwórcze choremu, który na nie czeka. To może się stać w różnym momencie życia. Bywa, że ten dawca, który wiele lat wcześniej zadeklarował chęć zostania dawcą.
W momencie konkretnej sytuacji.
Tak, on może być zupełnie w swojej i w innej sytuacji życiowej. Naturalnie wtedy przeprowadza się szczegółowe wywiady i badania, żeby się upewnić, że ta osoba w dalszym ciągu może być dawcą szpiku. Pan Marcin mówił o tym pobieraniu komórek szpikowych z talerza biodrowego w znieczuleniu ogólnym. W zasadzie w tej chwili ten sposób pobierania komórek krwiotwórczych wykonuje się stosunkowo rzadko, a w większości przypadków komórki krwiotwórcze pobiera się z żyły. W takim zwyczajnym jakby zabiegu, bardzo podobnym
pobieranie z krwi.
Tak, do tego zabiegu.
Bardzo dobrze, że pani doktor to powiedziała, bo jednak to, co pan Marcin mówi, to tak mi jak gdyby podtrzymało moje stereotypowe widzenie problemu. Także to pobieranie krwi, czy nie wiem jak...
Komórek krwiotwórczych.
Komórek nie jest chyba niebezpieczny, nie jest bolesny, nie jest niebezpieczny.
Zupełnie nie jest bolesne i niebezpieczne, tak jak i pobieranie po prostu krwi, a tak jak oddawanie krwi podczas akcji krwiodawstwa. Ten sposób, o którym wspomniał pan Marcin, w rzadkich przypadkach jest rzeczywiście realizowany wtedy, kiedy są szczególne wskazania ze względu na chorego. Rzadko się to zdarza, ale pobieranie komórek krwiotwórczych bezpośrednio z talerza biodrowego jest rzeczywiście czasami potrzebne. A w większości, tak jak już wspomnieliśmy, pobiera się po prostu te komórki krwiotwórcze z żyły. Wcześniej przygotowuje się dawce poprzez specjalne preparaty, które pozwalają na przechodzenie tych komórek krwiotwórczych ze szpiku do krwi obwodowej, o czym też już zresztą pan Marcin wspomniał.
Także obie te metody są zupełnie bezpieczne. Ta metoda też polegająca na pobraniu z talerza biodrowego jest zupełnie bezpieczna. Nie ma żadnych niebezpieczeń dla dawcy, czy to ze względu na samo znieczulenie, czy ze względu na pobranie szpiku, z tego względu, że pobiera się około tak naprawdę 1% tych komórek krwiotwórczych i to jest żaden uszczerbek dla dawcy i tak naprawdę po jednym, dwóch dniach od zabiegu, czy jedną, czy drugą metodą wychodzi się do domu i można już prowadzić dalej normalne życie.
Pan ma już jakieś doświadczenie w przeprowadzaniu właśnie tego rodzaju inicjatywy. Proszę powiedzieć, jak to jest z uczestnictwem mieszkańców naszego miasta? Czy rzeczywiście ludzie chcą być dawcami? Czy też są rzadkie przypadki? Czy czekacie po prostu długo na kolejną może osobę?
To znaczy, w przypadku każdej edycji tej akcji tak naprawdę mamy tylu chętnych, ile jest probówek. Z reguły są też takie osoby, które przychodzą i niestety nie mogą zostać przebadane. I co roku włączane jest między setką a dwiema setkami osób do Polskiego Banku. W sumie od początku tych akcji, nie wiem ile to pani doktor, było około 1000 osób?
Około 1000 osób z Torunia i z najbliższych okolic jest w tej chwili w rejestrach, w światowych rejestrach potencjalnych dawców szpiku, a tak szczęśliwie się złożyło, że jedna z osób z tego naszego toruńskiego rejestru już została rzeczywistym dawcą szpiku. Rok temu oddała swoje komórki krwiotwórcze chorej dziewczynce na aplazję szpiku. A dzięki temu uratowała ta osoba, życie
dziecku.
Życie dziecku. I my nieustannie możemy oczekiwać tego, że gdzieś na świecie pojawi się chory, który będzie potrzebował przeszczepu szpiku, a my jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji tutaj w Toruniu, że możemy wesprzeć.
Jesteście w rejestrze pewnie jakimś światowym, tak?
Tak.
Tak, to jest normalne.
To jest jakby automatyczne. Każdy, kto zadeklaruje chęć pozostania dawcą szpiku, zostaje wpisany do światowego rejestru. To, żeby Polaków było jak najwięcej w tym rejestrze, jest dlatego tak ważne, ponieważ dużo łatwiej jest znaleźć dawcę w tym samym obszarze etnicznym. Obecny tutaj pan Jarek, który miał przeszczep kilka lat temu, wtedy, kiedy polski rejestr był bardzo ubogi, musiał mieć szukanego dawcę poza Polską. Może pani pan by opowiedział, jak to
Państwu
było.
Jeszcze nie miałem okazji nic powiedzieć. Dlatego
to moja wina, przepraszam. Jakoś tak myślałam, że wszyscy Państwo już... Tak? Proszę bardzo.
Milczałem. No więc tak, ja ponad 5 lat temu zachorowałem na białaczkę. Była to przewlekła białaczka szpikowa. Jakby jedyną, w moim przypadku jedyną możliwością powrotu do zdrowia, a właściwie możliwością przeżycia była transplantacja szpiku. Ponieważ nikt w rodzinie nie był w stanie zostać dawcą, jedyną szansą, jaka pozostała, to był przeszczep szpiku od dawcy niespokrewnionego. No i w moim przypadku miałem to szczęście, że znalazł się dawca w Niemczech, który oddał mi szpik dwukrotnie, ponieważ po pierwszym przeszczepie miałem komplikacje i zapadła decyzja właściwie w przeciągu 5 miesięcy od pierwszego przeszczepu, że muszę mieć ten przeszczep jakby przeprowadzony po raz drugi. No i ta sama osoba, ten sam dawca zgodził się oddać mi szpik po raz drugi, za co jestem mu wdzięczny. Także, no i tutaj jeszcze jakby ważna sprawa jest taka, że wiele osób, które miało przeszczep szpiku, właśnie zawdzięcza życie Niemcom. Ten rejestr niemiecki jest duży, nieporównywalnie większy od rejestru w Polsce. Ponad około 3 miliony osób w Niemczech jest zarejestrowanych. Natomiast w Polsce, tak jak już chyba mówiliśmy o tym...
Około 3,5 tysiąca.
Nie,
35
tysięcy, ponieważ ta liczba jest dosyć płynna, na szczęście, bo ona się systematycznie zwiększa dzięki takim akcjom, jaką odbędzie się we wtorek na UMK w Toruniu. Z tego, co obserwuję sytuację, to co jakiś czas w Polsce takie akcje mają miejsce. No jest to taki optymistyczny sygnał.
Ja mam nadzieję, że po tej audycji też będzie więcej. To nie tylko chodzi o Toruń, bo radio słuchają ludzie w całej Polsce. Powiedzmy może troszeczkę, dziękuję panie Jarosławie, i ponieważ tak na początku pana nie dopuściłam do głosu, to bardzo proszę, żeby pan wchodził ze swoim głosem wtedy, kiedy pan uzna za stosowne. Dobrze?
Oczywiście.
Powiedzmy może troszeczkę, pani doktor, teraz o samych chorobach krwi, bo to tak z tego, co powiedzieliśmy, wychodzi na to, że to jest takie automatyczne, że jeżeli ktoś ma białaczkę i ma przeszczep, to że właściwie przeszczep ratuje życie i to jest takie oczywiste. Czy tak jest?
No to nie jest takie oczywiste, bo jest wiele typów białaczek i nie wszystkie białaczki wymagają przeszczepu szpiku jako tej terapii, która będzie tą ostateczną, dającą gwarancję pełnego wyleczenia i długotrwałej remisji. Ogólnie można podzielić białaczki na przewlekłe oraz ostre. Najczęściej właśnie te ostre białaczki będą wymagały tak zwanej konsolidacji przeszczepem szpiku po to, żeby remisja, którą uzyskają wcześniej po zastosowanej chemioterapii, była remisją trwałą i nie było nawrotu choroby. Ale jak usłyszeliśmy przed chwilą, pan Jarek miał przewlekłą białaczkę, a mimo to też miał wykonany przeszczep szpiku. I w niektórych przewlekłych białaczkach ten przeszczep jest również uważany za tę terapię, która daje szansę pełnego wyleczenia. Inne podziały jakby białaczek to są takie, że można je podzielić na tak zwane mieloblastyczne, czyli szpikowe, oraz białaczki limfoblastyczne, które dużo rzadziej występują u dorosłych, natomiast u dzieci jest to najczęściej występujący typ białaczki i który zazwyczaj również wymaga przeszczepu szpiku jako tej terapii ostatecznej, doprowadzającej do wyleczenia. Białaczki mogą się objawiać bardzo gwałtownie na samym początku.
No właśnie, na co trzeba byłoby zwracać uwagę, kiedy, bo co jakiś czas się badamy, ale no. Jakie są objawy białaczek?
O właśnie. Wspomniałam o tym, że mogą być bardzo gwałtowne, ale mogą być bardzo takie
utajone,
rzadko kiedy ktoś może zwrócić uwagę, że jakieś postępujące osłabienie to może być wyraz poważnej choroby. A białaczka właśnie najczęściej zaczyna się postępującym osłabieniem, co jest wyrazem narastającej niedokrwistości.
Ale my tak często jesteśmy, mamy poczucie, że jesteśmy wykończeni, zmęczeni, szczególnie wiosną. Czy to już jest taki, że trzeba, objaw, że trzeba iść do lekarza i...
To niekoniecznie, ale jeżeli dołączą się do tego jakieś infekcje, które przebiegają nietypowo, albo dołączą się objawy związane ze zwiększoną krwotocznością, to jest to sygnał, żeby koniecznie...
Co to znaczy zwiększona krwotoczność?
Białaczki powodują... zahamowanie produkcji wszystkich elementów krwi, o zahamowaniu produkcji erytrocytów i anemii już sobie powiedzieliśmy. Te infekcje, o których wspomniałam, to są spowodowane zahamowaniem produkcji granulocytów, natomiast objawy skazy krwotocznej spowodowane są zahamowaniem produkcji płytek krwi.
Ale jak,
które
czy
są...
my to możemy zobaczyć, pani doktor, bo o to chodzi.
Tak,
wyobraźmy sobie konkretną mamę, która obserwuje swoje dziecko. Czy
jeżeli zauważysz,
można zobaczyć?
Właśnie, jeżeli zauważysz, że przy myciu zębów dziecko krwawi z dziąseł, albo jeżeli zauważymy, że na skórze mamy jakieś wybroczyny, podejrzane siniaki, które wcześniej nie występowały, to jest to sygnał, żeby koniecznie wykonać kontrolne badanie krwi u swojego lekarza pierwszego kontaktu i upewnić się, czy to osłabienie, to jest takie zwyczajne, wiosenne, czy też może być wyrazem poważnej choroby.
Te siniaki to nie jest tylko objaw u dzieci, ale również u dorosłych.
Oczywiście. Tak? Wszystkie białaczki mają podobny przebieg zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Zarówno te przewlekłe, jak i te ostre. Te ostre mogą po prostu zaczynać się bardziej burzliwie, ponieważ one bardzo szybko się rozwijają. Te przewlekłe białaczki, tak jak u pana Jarka, no mogą mieć właśnie ten przebieg taki bardzo powolny i w związku z tym dużo jakby trudniej zauważyć pierwsze objawy tej białaczki. Nie przypominam sobie, może, panie Jarku, pan jak to u pana się zaczęło. Może pan by nam przypomniał.
Dobrze, proszę.
Powiem, bo to jest dosyć ważna sprawa. Chciałbym zachęcić państwa do tego, aby badać się systematycznie, robić sobie badania, morfologię krwi systematycznie raz do roku.
Panie Jarosławie, przerwę pan, a czy pan wie, jak to jest przy badaniu, tak naprawdę w życiu? Idzie się na badania okresowe i prosi się o badanie, a lekarz mówi, no ale co, pan się źle czuje, czy co? No po co panu badanie?
Ja zdaję sobie sprawę, jaka jest sytuacja na nasze służby
zdrowia. Trzeba wymuszać po prostu raz do roku.
Jest czasami, no jakby, no ale to też zależy dużo od lekarza pierwszego kontaktu. Ale jeśli zauważy ktoś niepokojące objawy, osłabienie, które no, nie ustępuje, jednak warto wtedy nacisnąć lekarza pierwszego kontaktu albo nawet zrobić sobie samemu prywatnie to badanie, bo to może być sygnał jakiegoś niepokojącego procesu przebiegającego w organizmie i im szybciej podejmie się działania, tym lepiej, tym będą większe szanse na.
Ale czy pan był właśnie zaniepokojony swoim jakimś stanem zmęczenia?
No właśnie, ja to mówię, ponieważ ja trochę, no to było lat temu 5, mam w tej chwili 36 lat i trochę w 5 lat temu, kiedy wykryto u mnie chorobę, to był taki okres, gdzie od kilku lat nie robiłem sobie badań żadnych. Po prostu człowiek młody ma jakby głowę zaprzątniętą innymi sprawami.
Tak, ale jak nic nie boli, to po co badanie?
Tak. Ja zawsze lubiłem aktywny tryb życia, sport, lubiłem wysiłek fizyczny. Ja nawet tydzień przed rozpoznaniem u mnie choroby jeszcze byłem na sali, graliśmy z kolegami w koszykówkę i właściwie zauważyłem u siebie te objawy i to były właśnie, objawy moje polegały na męczeniu się szybszym. Właśnie po takim wysiłku fizycznym nie mogłem jakby zregenerować swojego organizmu w takim tempie, jak to miało miejsce wcześniej, kiedy byłem zdrowy. Ale to dopiero jakby zauważyłem to zjawisko dopiero w momencie, kiedy jakby skojarzyłem to, kiedy już wiedziałem, że jestem chory. Dopiero wtedy zdałem sobie sprawę, że to były pierwsze objawy mojej rozwijającej się choroby.
Ale panie Jarosławie, ale poszedł pan do lekarza z objawami zmęczenia?
Znaczy akurat no tu właśnie. Mój... znaczy nie, u mnie objawem była powiększona śledziona, co jest charakterystyczne przy jakimś tam już etapie przewlekłej białaczki szpikowej. Znaczy ja nie wiedziałem, że to jest śledziona, natomiast no, czułem jakiś dyskomfort w jamie brzusznej i z tym problemem poszedłem do lekarza pierwszego kontaktu. No i tu lekarz pierwszego kontaktu zadziałał tak, jak powinien. Akurat w moim przypadku zdiagnozował właściwie chorobę bardzo szybko. I chociaż wiem, że nie zawsze tak się dzieje z rozmów ze znajomymi, którzy chorowali. Mhm. Różnie to bywa. Dlatego też chciałbym wyczulić wszystkich na takie objawy. No i potem jakby to, że siedzę teraz tutaj i mogę o tym mówić, to jest też jakby przyczyną tego jest to, że spotkałem odpowiednie osoby w odpowiednim czasie. I tu między innymi jest obok siedząca pani doktor Całbecka, która jakby przejęła opiekę nade mną w pewnym momencie i leczenie. i jakby poprowadziła to wszystko w odpowiednim kierunku. To są też inne osoby. Dużo od tego też zależy, na pewno. Trzeba mieć mocne postanowienie chęci powrotu do zdrowia. Trzeba mieć mocną motywację też.
Wiarę w wyzdrowienie się.
Tak, to jest istotne. Dużo w tych chorobach duże znaczenie ma psychika. To jest jakby 50%.
Tak, o tym bardzo często mówimy tutaj w tych audycjach. Pan jest wiceprezesem Stowarzyszenia Chorych na Białaczkę. Czy to stowarzyszenie już było wtedy, kiedy pan zachorował?
Założyliśmy je jakby z inicjatywy pani doktor Całeckiej. Z kolegą, który jest prezesem, jest to pan Adam Kućkowski i jeszcze z kilkoma innymi osobami.
Rozumiem, że to wszystko młodzi, pełni
to są wszystko osoby dotknięte tą którąś z tych chorób krwi, które no, postanowiły działać i chcą coś robić w tym kierunku, żeby propagować.
A co robicie właśnie? No to może przy okazji parę słów. Chętnie widziałabym Państwa tutaj w jakiejś takiej osobnej audycji, ale może dwa słowa chociaż proszę powiedzieć, czym się zajmujecie.
Przede wszystkim staramy się, nasze działania ograniczamy jakby do województwa kujawsko-pomorskiego, bo nasze stowarzyszenie działa przy oddziale hematologii Szpitala Miejskiego w Toruniu, którego to ordynatorem jest pani doktor Załbecka. I tutaj staramy się jak w miarę naszych możliwości wspierać chorych. Zarówno tych uboższych, zarówno finansowo, tych, którzy potrzebują jakiejś pomocy, wsparcia, także psychicznie.
Psychicznie to znaczy co? Chodzicie do szpitala i rozmawiacie? Macie jakąś grupę wolontariatu? Bo tak często...
To znaczy, w ostatnim czasie jest problem z psychologiem na oddziale. Mhm. Nie ma takiego psychologa i przydałby się.
Ale wy jako osoby chore, to wy jesteście niezwykle ważną funkcję spełniać, prawda?
Tak, no i ja staram się jakby doradzać osobom, które potrzebują takiej porady.
A to bardzo, bardzo
tak,
ważne.
Tak, ja ze swojego jakby, swojego punktu widzenia wiem, że jest to bardzo istotne, bo jeśli człowiek staje nagle przed czymś takim jak choroba, śmiertelna choroba, jest to szok, jest to... Człowiek staje przed czymś wielkim i musi temu sprostać. I właściwie nie wie, od czego zacząć. I często osoba, która już to przeszła i ma doświadczenie, jest pomocna bardzo. I tak to jest, że odbieram telefony od osób nie tylko z województwa, ale też z różnych części naszego kraju i które potrzebują takiej pomocy. Chcą jakiegoś, żeby im doradzić, czegoś, jakiegoś wsparcia poprowadzić w jakimś kierunku, bo są często zagubieni. Także to też robię. Robimy właściwie, bo to...
Drodzy Państwo, godzina 13:34 w Radiu Maria w audycji dla chorych. Dzisiaj rozmawiamy o dawcach szpiku. Gościmy w studiu panią doktor Małgorzatę Całbecką, która jest koordynatorem oddziału hematologii szpitala przy ulicy Batorego w Toruniu, a równocześnie jest prezesem Fundacji na rzecz hematologii. Gościmy także pana Jarosława Kowala, który jest wiceprezesem Stowarzyszenia Chorych na Białaczkę. Przed chwileczką właśnie pan Jarosław bardzo ważne problemy poruszył mnie. Szczególnie interesuje ten problem takiego wspierania się wzajemnego ludzi, którzy są chorzy właśnie na tę chorobę akurat. Oraz gościem naszym jest pan Marcin Ostajewski, organizator akcji
Ta cała akcja polega na rekrutacji, pozyskiwaniu wszystkich chętnych, którzy zechcał zasilić bank dawców szpiku kasnego.
Nie pobiera się szpiku, tylko pobiera się co? Krew?
Pobiera się małą próbkę krwi.
Aha, no 10 właśnie.
Mililitrów.
Tak jak do morfologii.
Rozumiem.
W tej chwili mówimy o badaniach, które umożliwiają włączenie
do rejestru
każdego, kto tylko zechce zostać dawcą szpiku, do rejestru. A potem oddawanie komórek macierzystych, pozostanie tym prawdziwym dawcą, to już jest zupełnie inny problem.
Dobrze. Dziękuję bardzo za to wyjaśnienie. Myślę, że to damy głos radiosłuchaczom już teraz. Drodzy Państwo, mogą Państwo telefonować, rozmawiać z moimi gośćmi. Dzisiaj ze mną mniej niż zwykle, bo zupełnie się nie znam na problemie. Aczkolwiek uważam, że to niezwykle ważna sprawa. Po raz pierwszy w tych audycjach, które ja prowadzę od początku radia, ten problem jest podnoszony i mam nadzieję, że zresztą już rozmawialiśmy z panią doktor Małgorzatą Całbecką, że trzeba cykliczne audycje robić na ten temat. Nasze telefony 655-23-55 i 655-23-56. 056 to numer kierunkowy do Torunia. A jeszcze dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. 655-23-33-00-48-56 i dla radiosłuchaczy z USA. 655-23-66-011-48-56. Już mamy telefony już. Jeżeli mamy, to odbieramy. Halo, słuchamy.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mirosław z Białegostoku.
Witamy Pana.
Ja właśnie chciałem się włączyć do rozmowy, bo właśnie 7 lat temu byłem chory na serce, miałem arytmię serca i byłem chory na cukrzycę. I właśnie dzięki Pana, łasce Pana Boga i Matce Najświętszej Stawiennictwu dzisiaj jestem zdrowy. Dzisiaj właśnie jestem dawcą krwi i oczywiście jestem też już jestem na liście do oddania szpiku kostnego, bo jestem zdrowy całkowicie i dlatego chciałem się podzielić świadectwem uzdrowienia i dodać jeszcze, że właśnie wiara czyni cuda.
To, co pan Jarosław mówi, wiara, ufność że i taka chęć wyzdrowienia. Tak,
tak czy to chodzi o moim zdaniem, też według mego potem rozeznania, to właśnie choroba jest pomocą, taką łaską, pomocą w nawróceniu. Bo właśnie gdy błądzimy w swoim życiu, czasami zapędzamy się gdzieś tam na jakichś tam ścieżkach niepotrzebnych albo po prostu jakieś braki w fundamencie naszym, naszej wiary i to powoduje właśnie, że pogubimy się na drodze do Pana Boga. I właśnie choroba jest taką łaską, pomocą, gdy tą chorobę właśnie ofiarujemy Panu Bogu jako zadośćuczynienie za nasze choroby, za nasze grzechy, nasze słabości, nasze niedomagania, bo to tak zresztą no, różnie bywa. I wtedy właśnie miałem taką łaskę, że uczestniczyłem na rekolekcjach odnowy Duchu Świętym w Łodzi, tam przy ojcach jezuitach i po mszy święte uzdrowienie zostało uzdrowione moje serce, znaczy arytmia serca, a potem w ciągu pół roku cukier, poziom cukru zginął do minimum. Dzisiaj mam normalne wszystkie wyniki, mam prawidłowe. Jestem regularnym dawcą krwi i jestem na liście do oddania szpiku kostnego. Czekam tylko na dopasowanie mojego tych danych, tych wyników. Nie?
Dziękuję panu bardzo. Ja myślę, że to, co pan powiedział o tym, że choroba jest takim momentem, może być takim momentem zwrócenia człowieka ku jakimś jeszcze innym wartościom, to jest pewnie pana osobiste doświadczenie, dlatego pan mówił z takim przekonaniem. Dziękujemy panu serdecznie i szczęść Boże, wszystkiego najlepszego życzymy. Halo, słuchamy? Halo?
Halo, tak jestem.
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Na wieki wieków, amen.
Chciałam się zapytać, jestem cukrzykiem już 20-letnim i chciałam się zapytać, czy cukrzyk może oddać szpik kostny. Poza tym w Radiu Maryja parę dni temu słyszałam taki bardzo przygnębiony głos ojca Andrzejka Małego, który mówił, że jego synek jest chory na białaczkę. Ja nie mogę zapomnieć tego imienia. Modlę się za niego, ale pomyślałam, że poza modlitwą no, że mogłabym właśnie oddać szpik. Mam dosyć rzadką grupę krwi ABRH+, więc nie wiem.
Już to, dziękuję pani bardzo za wrażliwość. Tak. Już tutaj mówiliśmy w audycji. Proszę bardzo, ktoś... Panie Marcinie, proszę bardzo.
Niestety cukrzyca dyskwalifikuje dawców, także osoby, które mają cukrzycę, nie mogą zostać dawcami. A tutaj jeszcze pani wspominała o rzadkiej grupie krwi. Akurat grupa krwi nie ma znaczenia w tym przypadku, ponieważ tak naprawdę osoba chora dostaje grupę krwi od swojego dawcy.
Ja tu tylko dodam, że w moim przypadku ja miałem grupę kiedyś BRH+, w tej chwili mam 0RH+. Także zmieniła mi się grupa krwi po przeszczepie i to jest jakby dowód na to, że jest to nieistotne.
Ale myślę, że pani może być takim, ponieważ pani tak no, bardzo wrażliwie podeszła do tego telefonu, czy usłyszała ten telefon w radiu ojca Andrzejka, to może pani być propagatorką w swoim środowisku oddawania, prawda, krwi. Dziękujemy pani bardzo. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z Słupna, koło Płocka.
Tak, witamy pana.
Zaczęłam tej audycji tutaj, bo ja jestem zaangażowany w oddawanie krwi już parę dziesiąt lat, nie? Mam oddane 77 litrów, nie? W tej chwili mam 60 lat i tak nasłuchuję, czyli w takim wieku można by było zostać dawcą szpiku kostnego.
Też już o tym mówiliśmy, ale prosimy pana Marcina o odpowiedź.
To znaczy, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli dana osoba ma bardzo rzadkie antygeny HLA, czyli te, które decydują o tym, dla kogo ten przeszczep może być dany, pozostaje w rejestrze, jeżeli właśnie była przebadana wcześniej i po 50 roku życia, wtedy jeszcze jakiś czas w rejestrze jest brana pod uwagę.
Ale w pana
jednakże
przypadku
osoby
to raczej,
po 50
tak.
roku życia już nie są badane od nowa.
Także no, może pan być jeszcze dawcą krwi w ogóle, natomiast myślę, tak, natomiast tak, proszę bardzo, pani doktor.
Po 50 roku życia niestety już nie włączamy nikogo do rejestru dawców szpiku.
Ale nie, ja rozumiem, ale czy jako dawca krwi pan
jako
może...
Jako dawca
no
krwi,
o
oczywiście,
chodzi.
Że
jako
tak.
dawca krwi pan może dalej być i chwała panu, że pan jest właśnie takim ofiarnym człowiekiem. Pozdrawiamy pana serdecznie. Halo, słuchamy?
Halo?
Tak, słucham.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Zofia z Lublina.
Witamy Pani.
Ja chciałam zapytać Państwa o profilaktykę, jeśli chodzi o tę chorobę białaczki.
O profilaktykę,
Pani doktor. I przyczyny.
I przyczyny.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Pani Zofię, pozdrawiamy. Pani doktor, czy można coś powiedzieć o przyczynach chorób krwi nowotworowych?
Przyczyny wszystkich chorób nowotworowych, również w tym i chorób nowotworowych szpiku, niestety nie są do końca poznane. Oczywiście wiadomo, że za wystąpienie białaczki czy też innej choroby nowotworowej szpiku odpowiedzialne są mutacje w chromosomach. Jest bardzo dużo tych mutacji w zależności od typu uszkodzenia chromosomu dochodzi do wystąpienia takiego albo innego typu białaczki, czy też szpiczaka, czy też chłoniaka. Natomiast jest cały szereg jeszcze dodatkowych uwarunkowań, które decydują o tym, że ta choroba ostatecznie się rozwija. Tak naprawdę w naszym organizmie, w organizmie nas, osób zdrowych, nieustannie powstają różne mutacje, ale to nie znaczy, że my wszyscy zachorujemy na białaczkę. Jakie są te dodatkowe uwarunkowania, to niestety nie jest do końca poznane. To jest nauka, która cały czas się rozwija i nie jesteśmy w stanie zapobiec niestety powstawaniu tych
a
chorób.
Więc profilaktyki tutaj,
a jeżeli chodzi o badania profilaktyczne, to w zasadzie pozostaje nam tylko obserwacja w siebie, wnikliwa, oraz badania, coroczne badania morfologii krwi, o czym wspomniał pan Jarek.
Tak, ale ja myślę, że tutaj pani czeka następny telefon, dlatego ja tak pośpieszam, ale myślę, że pani na pewno myślała o tym, jak żyć, żeby nie zapaść, myśląc o profilaktyce, żeby nie zapaść na chorobę, myślę, że tu...
Nie myśleć o tym, ale robić sobie raz w roku badanie.
Aha, rozumiem. Dziękuję bardzo, pani doktor. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja do pani doktor Całeckiej. Ja jestem osobą starszą, 77 lat. Mam właśnie białaczkę. Chodzę do pani doktor, właśnie hematolog, i stwierdza, że muszę mieć ciągłe badania, kontrole, czyli, ale żadnych leczeń nie zastosowała. Skierowała tylko moje zlecenie do lekarza domowego. Ta też mnie nic nie zastosowuje. I ja oczywiście choruję, bo mam bardzo, bardzo zwyrodnienia kości różnego rodzaju typu i chodzę bardzo, bardzo słabo. Ja zawsze dostawałam zabiegi typu, to są prądowe różne takie właśnie.
Ale może,
halo,
proszę pani, ponieważ jest dużo telefonów, może pani tak sprecyzuje pytanie.
Ja nie mogę dostawać żadnych zabiegów właśnie prądowych. I nie pozostało mi nic, tylko jedynie masaże. Ja oczywiście nie wiem, co mam zastosować, jak ja mam się stosować, żeby jakoś dalej... No, egzystować po prostu, nie wiem.
Proszę pani,
ja
halo,
małe
ja muszę w to wejść.
Stadium, ja mam, wracam do tego, że ja mam leukocytów ponad 3,5-krotne.
Proszę pani, halo, proszę pani. Przede wszystkim jesteśmy w radiu i nie stosujemy leczenia za pośrednictwem radia. Pani powiedziała, że jest pod opieką lekarza hematologa i trzeba się stosować do tego, co pani lekarz, no pani zaordynuje, czy jak panią prowadzi. To jest moja uwaga. Teraz prosimy panią doktor, ale bardzo
oczywiście
krótko prosimy.
Ja podpisuję się pod tym, co Basiu powiedziałaś. No nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli teraz przez telefon udzielić
rozumiemy,
pani
że pani
jakiejś
jest
porady.
Ale...
Przypuszczalnie pani choroba jest łagodną białaczką. Myślę, że jest to przewlekła białaczka limfocytowa. Tak się mogę tylko domyślać, która rzeczywiście w większości przypadków nie wymaga leczenia, jedynie obserwacji.
A więc trzeba podziękować Bogu, że to taki rodzaj choroby krwi i nie niepokoić się, a o wszystko pytać swojego lekarza. Po to mamy lekarza. Lekarz też może dwa słowa jeszcze poza jakimiś wskazaniami czysto medycznymi powiedzieć, jakoś może wesprzeć panią, czy proszę z tego skorzystać. Halo, słuchamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria zawsze dziewica. Maria z zachodniej Polski. Ja dzwonię z takim pytaniem. Czy istnieją jakieś zagrożenia dla osoby oddającej szpik? Ja sądzę, że właśnie z powodu obaw dotyczących tej sprawy istnieje tak mało dawców. Na przykład w rodzinie mój syn jest honorowym dawcą krwi i chciałby też zostać dawcą szpiku, ale no po prostu rodzinka tak troszeczkę go pohamowuje, bo istnieją obawy.
Myśmy też już o tym wspomnieli, ale proszę bardzo jeszcze, żeby jakoś uspokoić panią.
Tak.
Dziękujemy pani bardzo, pozdrawiamy.
Dziękuję.
Generalnie oddanie szpiku, czy to jedną metodą, czy drugą, o obydwu mówiliśmy, nie niesie ze sobą żadnych zagrożeń z tego powodu, że pobierana jest bardzo mała ilość tych komórek krwiotwórczych, to raz. Dwa, zabieg jest wykonywany przez zespół specjalistów, którzy robią to już nie pierwszy raz, zresztą przeszczepów oddawców niespokrewionych było już w Polsce całkiem sporo. I tak naprawdę jedyne takie pomniejsze skutki uboczne, które mogą się pojawić, jeżeli jest pobierany szpik tą metodą z talerza biodrowego, czyli przy znieczuleniu ogólnym, to są skutki, które wynikają z samego znieczulenia ogólnego. I jeżeli ktoś miał jakąkolwiek operację przy znieczuleniu ogólnym, to na pewno lekarz też o takich potencjalnych skutkach mówił, chociaż pojawiają się one bardzo, bardzo rzadko. No to są jakieś mdłości, czy jakieś nudności po samym wybudzeniu z zabiegu, ale to jest jedyne, co się może pojawić.
Tak. Dziękujemy pani bardzo. Odbieramy następny telefon i panu dziękujemy za wyjaśnienia, panu Marcinowi. Słuchamy, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z Wrocławia.
Witamy
pana. Można?
Tak, prosimy bardzo, słuchamy.
Więc proszę Państwa, ja po prostu słucham cierpliwie, znaczy bardzo szukam tej audycji. Naprawdę bardzo ciekawy jest temat, już nie mówiąc o tym, jaka szkodliwość jest w ogóle tego schorzenia. Po prostu taki właśnie chciałem, po prostu nie wiem, czy Państwo tam, pani doktor, no i dwóch panów, którzy tam są, po prostu chciałem powiedzieć na temat flawonoidów. Jest to po prostu...
Proszę pana, halo? Tak? Ale dzisiaj mówimy o dawcach szpiku i nie będziemy dzisiaj mówić o...
Ale to jest powiązane, pani Barbaro.
Ja rozumiem, ale mamy następne telefony. Na pewno radiosłuchacze chcą mówić, chcą się dowiedzieć dużo o dawstwie. Bardzo serdecznie pana pozdrawiamy i szczęść Boże panu. Drodzy państwo, dzisiaj w audycji dla chorych rozmawiamy o bardzo takim szczególnym temacie i pierwszy raz właściwie w tej audycji i dlatego ja tak bardzo pilnuję, żeby nie było pobocznych tematów. Rozmawiamy o dawcach szpiku. Odbieramy od Państwa telefony 655-2355 i 655-2356. 056 to numer kierunkowy do Torunia. Może jeszcze odbierzemy jeden, drugi telefon, a zostawimy sobie 2-3 minutki na koniec, żeby jeszcze powiedzieć jakieś takie informacyjne podać sprawy. Halo, słuchamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo prosiłabym o taką informację. Mój wnuczek, który ma 25 lat, wykazuje mu krew niskopłytkowość. Ma tylko 80. Jak to wygląda ta sprawa?
Pani doktor, to do pani pytanie.
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. Tak. Czy pani pyta, czy ta osoba może być dawcą szpiku?
Nie, pani jest pewnie zaniepokojona tym, że wnuczek ma taką niskopłytkowość. Aha. Myślę, że tak.
Nie jest to bardzo niska liczba płytek, ale jest rzeczywiście poniżej normy i z całą pewnością będzie wymagał kontrolnych badań. Przypuszczalnie nie będzie wymagał jakiegoś konkretnego leczenia, a jedynie obserwacji. A czy może zostać dawcą szpiku? Być może jest to sprawa przejściowa z tym obniżeniem liczby płytek i z czasem może zostać dawcą szpiku.
A więc proszę się nie niepokoić o zdrowie wnuka, tylko po prostu co jakiś czas powinien się poddany być badaniu. Odbieramy telefon, to już będzie ostatni telefon w tej audycji, Małgosiu. Dobrze? Halo, słuchamy? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Adam. Byłem dawcą szpiku w listopadzie ubiegłego roku.
Tak?
Biorcą był mój brat. Chciałbym zaapelować do wszystkich, którzy mają szansę poczuć się zaszczyconym jako dawca, bo nie każdy może być dawcą, żeby to zrobili. Ja zgadzam się całkowicie z tym, co tu słyszałem o zagrożeniach. Nie ma żadnego zagrożenia. Ja oddawałem szpik w Katowicach i następnego dnia wyszedłem. Miałem pobierany bezpośrednio szpik około 2 litry, więc czułem się fantastycznie. Niech nie wierzą w żadne przypowieści, że to grozi, zagraża. Takie same zagrożenie jest właśnie ukłucie igłą, jak i przy oddaniu szpiku. Bardzo się cieszę. Pierwszy raz dzwonię. Są audycje, słyszę. Nie wiem, czy nie będę 17, bo mój brat miał przewlekłą białaczkę szpikową. Natomiast do wszystkich, którzy są dotknięci tą chorobą, niech wezmą to pod uwagę, że jest to choroba niemalże inteligentna, która potrafi się w organizmie przyczaić i dać nam szansę poczucia, że jesteśmy zdrowi, a zaatakuje w najmniej potem odpowiednim momencie. Natomiast apeluję do wszystkich, którzy mogą być, którzy się wahają. Ludzie, nie wahajcie się.
Panie Adamie, miód na nasze serce. Bardzo proszę, głośno to powiedzieć jeszcze raz.
Apeluję do wszystkich, którzy mają szansę stać się dawcami. Niech się nie wahają. Niech się nie wahają. Ja jestem tego dowodem. Ja mam już 54 lata. Nic mi nie jest. Wam też nic nie będzie. Bóg nad wami będzie czuwał. Oddajcie, pomóżcie tym ludziom. Jeśli mogę, pozdrawiam pana Krzyśka i moją koleżankę, która walczy z tą chorobą w Katowicach.
Bardzo panu serdecznie dziękujemy. To jakoś opatrznościowo, pani doktor i tu panowie, prawda? Taki telefon na koniec, nie zorganizowany przez nas, jak gdyby.
Dziękujemy za ten telefon, tak. Dziękuję.
Dziękujemy serdecznie i co możemy? Szczęść Boże panu na wszystko. Drodzy państwo, już nie odbieramy już telefonów. powiedzmy jeszcze o tej akcji, gdzie ona się odbędzie, jak można się skontaktować i tak dalej. Dobrze? Pan Marcin, proszę bardzo.
Najbliższa akcja badań potencjalnych dawców szpiku odbędzie się w ten wtorek w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Badania zaczną się o godzinie 12:00. Podejrzewamy, że do godziny 14:00 przebadamy już tylu chętnych, ile tylko będziemy mogli, bo wiadomo, że mamy ograniczoną liczbę próbek, które możemy pobrać. Jeżeli ktoś chciałby uzyskać jakieś dodatkowe informacje oraz obejrzeć, jak wygląda sama procedura pobrania szpiku, bo taki film też w internecie jest, to wszelkie te informacje można znaleźć na oficjalnej stronie akcji pod adresem szpikcity.wordpress.com. Na tej stronie ewentualnie można też oczywiście znaleźć, wyszukując Szpik City, pisane Szpik City, samą akcję. Na stronie właśnie są wszelkie informacje odnośnie wymagań dla dawców, odpowiedzi na jakieś najczęściej zadawane pytania. No i właśnie myślę najważniejsze, sam film z tej procedury, na którym widać, że nic złego się dawcy nie dzieje. Tam akurat dawcą jest młoda dziewczyna, to jest film sprzed kilku lat. Ona do tej pory też jest zdrowa, nic jej nie jest, a uratowała życie drugiej osobie.
Tak, dziękuję bardzo. Pan Jarosław, na koniec może?
Tak, no na koniec chcę zachęcić jeszcze raz Państwa do dawstwa szpiku. Po prostu trzeba mieć świadomość, że oddając szpik ratuje się życie drugiej osobie. Może być to nawet osoba na drugim końcu świata, ale to jest chyba najmniej istotne, gdzie ważne, że ratuje się to życie.
Panie Jarosławie, jeszcze, ponieważ bardzo jakoś tak z wielkim radością usłyszałam o tym, że pan ma kontakt osobiście sam z innymi osobami chorymi, tak sobie pomyślałam, gdyby ktoś chciał z chorych w Toruniu, czy nawet w Polsce, chciałby może zadzwonić do was. Czy jest jakiś telefon, żeby można zadzwonić, dowiedzieć się czegoś, żebyście może go wsparli, żebyście powiedzieli o swoim doświadczeniu? Jakie to jest ważne, jak ludzie się dzielą swoimi trudnymi doświadczeniami. Czy pod jakiś, nie wiem, czy pod adres e-mailowy, czy...
To znaczy tak, najlepiej mamy stronę internetową.
Proszę
ja
bardzo.
Podam teraz adres. Jest to www.stowarzyszenie-bialaczka.pl. Bialaczka, ponieważ bez znaków polskich. Także
jeszcze raz,
www.stowarzyszenie-bialaczka.pl.
Tak.
Tam są wszelkie informacje na ten temat, są też dane kontaktowe, gdzie można się kontaktować. I
myślę tutaj jeszcze, zaraz oddam głos pani doktor, ale myślę, że też w Polsce, w całej Polsce są przecież takie stowarzyszenia.
Trzeba szukać
w internecie.
To jest też ważne.
Tak, tak. I szukać wsparcia, żeby nie zamykać się na swoim przerażeniu, rozpaczy i cierpieniu, żeby szukać wsparcia. Tak. Pani doktor.
Ja się cieszę, że mogliśmy dzisiaj dla tak szerokiego grona odbiorców powiedzieć o tym, co my tutaj w Toruniu robimy od kilku lat. Liczę na to, że w wielu miastach w Polsce będą organizowane podobne akcje i coraz więcej dawców, potencjalnych dawców szpiku będzie w naszym rodzimym polskim rejestrze, a tym samym w światowym rejestrze dawców szpiku. I dużo łatwiej będzie dla naszych polskich chorych dzięki temu znaleźć odpowiednią osobę, która może przekazać swoje komórki macierzyste, komórki krwiotwórcze, a tak naprawdę podarować komuś życie.
Tak. Dziękuję bardzo. Ja bardzo serdecznie dziękuję Państwu w studiu pani doktor Małgorzacie Całbeckiej, ordynatorowi Oddziału Hematologii w Toruniu, panu Jarosławowi Kowalowi oraz panu Marcinowi Ostajskiemu za uczestnictwo w tej audycji. Mam nadzieję, że to nie, że będziemy się spotykać za jakiś czas. Państwu dziękuję za uwagę, za włączenie się w audycję. Szczęść Boże. Bardzo dziękuję także Małgosi i Kasi, które realizowały program, a szczególnie Małgosi, że się tak poradziła. I drodzy Państwo, na cały wielki tydzień się zaczyna. Piękny czas. Życzę dużo, dużo piękna, dużo takiego, przeżyć bardzo pięknych. Szczęść Boże. Żegna się Barbara.